Wiosną 1954 roku Redford ukończył szkołę średnią. Gdyby tamtego dnia ktoś mnie zapytał, co zamierzam zrobić ze swoim życiem, odpowiedziałbym: uciec jak najdalej. Koniec. Kropka. Kiedy wyczytywano imiona i nazwiska absolwentów, siedział z tyłu auli, zatopiony w lekturze magazynu Mad. Oceny miał średnie, więc nie mógł przebierać w uczelniach. Pojawiła się jednak szansa na uzyskanie stypendium sportowego na Uniwersytecie Colorado w Boulder. Redford postanowił więc wznowić przygodę z bejsbolem. Wybór był dla mnie oczywisty. Colorado oznaczało bejsbol, a przede wszystkim góry, ucieczkę. Z początku czuł się samotny i przygnębiony. Szybko porzucił bejsbol i skupił się na naukach humanistycznych. Pod swoje skrzydła wziął go Jack Brandlinger, 4 lata starszy student ostatniego roku. Poznali się na dniach otwartych bractwa studenckiego Kappa Sigma. Brandlinger opowiada, że zwrócił uwagę na Roberta Redforda, bo wyglądał inaczej niż wszyscy. W naszym akademiku 90% ludzi to byli nadziani, odszykowani studenci z chicagowskiego North Shore. I nagle pojawia się ten smutny włóczęga w irlandzkiej tweedowej kurtce z włosami w kaczy kuper. Usiadłem obok niego i pierwsze, co powiedział, to: kurde, co ja tutaj robię? Brandlinger zaprosił Redforda na partię golfa. Gdy ten w błyskawicznym tempie zaliczył 9 dołków, Brandlinger uznał, że będzie godnym członkiem Kappa Sigma. Otrzęsiny w ogóle nie wywarły na nim wrażenia, opowiada. Uważał, że to rodzaj masochizmu. Był dziwnym gościem. Samotnik Redford niebawem zmienił się w ekstrawertyka. Zakolegował się z Dave'em Barrem oraz Hugh Hallem i zamieszkał z nimi poza kampusem. Zaczął znowu rysować, a także prowadzić dziennik, w którym zapisywał spontanicznie różne spostrzeżenia. Zwyczaj ten został mu na całe życie. To właśnie chicagowscy członkowie Kappa Sigma posłużyli mu ćwierć wieku później za wzorzec, by sportretować mieszkańców North Shore w filmie Zwyczajni ludzie. Wiem, że nie wolno uogólniać, ale zobaczyłem wtedy uprzywilejowanych Amerykanów zapatrzonych, podobnie jak mój ojciec, w ideał bycia w organizacji, opowiada. To byli ludzie Eisenhowera. Wszystko podporządkowane przyszłej pracy. Studia ściśle przemyślane pod kątem kariery. To podejście było wąskie, elitarystyczne. Brakowało zainteresowania komunikacją międzyludzką. Dla równowagi Redford grawitował więc ku grupce studentów żydowskich. Lubił ich za poczucie humoru i nieustanne podważanie status quo. W ciągu paru miesięcy zdobył popularność w kręgach imprezowiczów, nadal jednak miał opinię osoby nieobliczalnej. Najswobodniej czuł się w towarzystwie Hugh Halla, syna ewangelikalnych baptystów, bo cenił sobie jego spontaniczność. Mieli podobne gusta literackie i muzyczne. Obaj też lubili atakować obowiązujące konwencje. Hall pracował jako DJ w lokalnej stacji radiowej KBOL. Był tak bystry, opowiada Redford, że potrafił utrzymać się z pisania nocami prac zaliczeniowych dla studentów. Potrafił też wyrecytować Kama Sutrę na antenie, także nikt nie wiedział, o co chodzi. Razem ustawiali pod Redforda konkursy z nagrodami. Czasem fingowali absurdalne telefony od słuchaczy. Pewnego razu, podczas audycji na żywo, Redford wpadł do studia, udając napaść z bronią. Po tym figlu Hall o mało nie stracił pracy. Ale nie przeszkodziło mu to później w zrobieniu kariery w rozgłośniach regionalnych, gdzie występował już jako sam Hall.